Czy wiesz, skąd znamy metal? Skąd wzięli się rycerze? A może chcesz dowiedzieć się, co robi archeolog i skąd wie, ile lat mają znalezione przez niego zabytki? Słuchaj audycji Archeoradio i poznaj historię naszych przodków. Partnerem audycji jest Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
Witamy Państwa w kolejnej audycji Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Archeoradio. W studiu wita Was Łukasz Gackowski i mój gość Magdalena Zawol. Witaj, Magdo.
Dzień dobry Państwu.
Magda, jesteś archeologiem.
Jestem archeologiem.
Tak samo jak ja.
Tak samo.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o czasach troszkę innych niż mówiliśmy ostatnio. Cofniemy się około 70 lat. Pozwolisz, że zrobię taki krótki wstęp.
Bardzo proszę.
Wtedy, właśnie 70 lat temu, w związku z przybadającymi w 66 roku rocznicami, podjęto szeroko zakrojone badania nad początkami państwa polskiego, popularnie zwane milenijnymi. Działania te miały na celu pozyskanie źródeł rzucających światło na genezę i funkcjonowanie państwa pierwszych Piastów. Zniszczenia, jakie dotknęły wiele miast w okresie II wojny światowej, w tym te o dawnej piastowskiej metryce, na czoło zadań badawczych wysunęły prace wykopaliskowe. Przy okazji, z przyczyn bardziej politycznych i społecznych, duży nacisk położono na udowodnienie słowiańskości i prapolskości ziem zachodnich i północnych, czyli tzw. ziem odzyskanych, co miało uzasadnić nowy kształt terytorialny państwa. Punktem wyjścia dla stworzenia programu takich właśnie badań milenijnych był artykuł 20-letniego wówczas tylko archeologa, doktora Witolda Hensla. Kojarzysz osobę?
Kojarzę,
myślę, że
oczywiście.
Każdy archeolog w Polsce chyba Witolda Hensla kojarzy. Wygłosił on, napisał taki artykuł Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy, opublikowany w 1946 roku w poznańskim Przeglądzie Wielkopolskim. Aczkolwiek samą problematykę obchodów tysiąclecia Polski zasygnalizował on już dwa lata wcześniej. Co ciekawe, w takim odczycie, który wygłosił w lubelskiej rozgłośni Polskiego Radia w ramach cyklicznej audycji radiowej. Czujemy łączność z Witoldem w tym momencie. Koniec końców impulsy płynące z różnych stron doprowadziły do tego, że w 1947 roku Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków zapoczątkowała taką ideę badań właśnie nad początkami państwa polskiego. Ustalono taką konferencję, która miała się odbyć już rok później, a na której miały być ustalone zasady właśnie badań milenijnych. Spotkanie później uznane za programowe, któremu przewodniczył Stanisław Lorenc, dyrektor Naczelnej Dyrekcji i organizacyjny ojciec chrzestny badań milenijnych, odbyło się 1 marca 1948 roku. Zaproponowano obszar badań, sposób ich realizacji i ustalono, że będą one zawsze przedmiotem współpracy zarówno archeologów, jak i historyków. Pracom archeologicznym w głównych ośrodkach państwa wczesnopiastowskiego miały towarzyszyć analizy źródeł pisanych dotyczących poszczególnych miejscowości. Głównym architektem tego pomysłu i sposobu jego realizacji był Aleksander Geisztor, też taka kolejna postać chyba każdemu studentowi archeologii znana. Wybrano obiekty w 11 miejscowościach na pierwszy sezon wykopaliskowy na 1948 rok i teraz co ciekawe, miejscowości te to były takie główne ośrodki kształtowania się tej polskiej państwowości i stawiano oczywiście na Gniezno, Poznań, Opole, Szczecin i wiele innych i wśród tych wielu innych mieścił się również Biskupin. No właśnie, 48 rok, zaczynają się badania milenijne, a w Biskupinie, jak się okazuje, nie tylko gród kultury łużyckiej, ale również i średniowiecze. Archeolodzy już podczas badań na Półwyspie natrafili na fragmenty takiej ceramiki, która im gdzieś tam do tej łużyckiej nie pasowała, okazała się dużo młodsza.
Rzeczywiście tak było, jeżeli chodzi o badania na Półwyspie, ale tutaj ja proponuję, żebyśmy się cofnęli jeszcze bardziej. Dlatego, że w roku 1925 profesor Józef Kostrzewski, ten sam profesor, który 6 października 1933 roku pojawia się w Biskupinie, prawda, na zaproszenie Walentego Szwajcera, o czym już mówione było, wspominane było w audycji, we wcześniejszych edycjach.
W którejś tej poprzedniej edycji tak. Opisywaliśmy to dość dokładnie.
Ten sam profesor pojawia się tutaj właśnie w 1925 roku i na tym samym półwyspie, w tym samym miejscu znajduje ceramikę wczesnośredniowieczną i on wtedy już ocenia, tak, wyciąga wnioski, że w tym miejscu był po prostu gród wczesnośredniowieczny. Wtedy warunki środowiskowe nie pozwalały jeszcze na to, żeby odkrył te pozostałości łużyckie, ale już Biskupin wtedy został odznaczony jako stanowisko archeologiczne. I w tych latach 40., kiedy rzeczywiście rozpoczynają się te wielkie, ogromne badania milenijne w Biskupinie, już wiadomo było, że ten gród jest, bo już kopano jego relikty. Co prawda na Półwyspie to było dosyć skomplikowane, to kopanie, dlatego że tam te nawarstwienia, prawda, łużyckie,
przemieszany
warstw, tak, to kopanie tego grodu, no było dosyć skomplikowane i tak samo wyniki tych badań są nadal, myślę, jeszcze do weryfikacji, nie są takie do końca jednoznaczne, ale jednoznaczne jest to, że rzeczywiście ten gród tam był i były trzy fazy tego grodu. Jeden to jest datowany na VI-VII wiek i to jest jeszcze takie związane z tymi plemiennymi grodami. Potem mamy już taki troszeczkę większy gród już z wałem, datowany gdzieś na VIII, IX wiek. On zostaje spalony prawdopodobnie właśnie w czasie różnego typu zamieszek plemiennych, które w tym czasie miały miejsce, i powstaje właśnie gród już taki związany z państwowością, z początkiem państwowości ziem polskich.
Czy te zamieszki, o których wspomniałaś, myślisz, że to jest jakieś odbicie budowania właśnie tej organizacji, jak ja to mówię, przez Mieszka I, która potem stałaby się państwem polskim?
Myślę, że w dużej mierze tak. To są tego typu już właśnie sytuacje, w których zaczyna się chyba właśnie ta walka o tą władzę. To nie jest jeszcze związane z pierwszymi piastami bezpośrednio, ale już właśnie z tymi sytuacjami, kiedy zaczyna się kształtować jakiś, no nie wiem jak to nazwać, na pewno nie państwo jeszcze, jakaś organizacja.
Ja zawsze sobie gdzieś to przeczytałem, któryś archeolog to powiedział właśnie, że Mieszko I nosił wszystkie znamiona przywódcy organizacji mafijnej, jakby to według dzisiejszych standardów powiedzieć, i faktycznie tak chyba było. Był genialnym strategiem, ale no nie budował państwa, on organizował sobie przedsiębiorstwo, tak w dobrej... Dzisiaj to może brzmi szokująco, no ale on przecież nie budował czegoś, co nie widział, co z tego wyrośnie jakby. Dobrze. Magda, Półwysep to tylko część historii związanej z wczesnym średniowieczem, która rozegrała się na terenie dzisiejszego rezerwatu archeologicznego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Turyści dzisiaj mogą zwiedzić sobie wioskę wczesnośredniowieczną i ta wioska, ona też jest zrobiona na podstawie badań archeologicznych.
Jest zrobiona na podstawie badań archeologicznych i to też właśnie badań, które były prowadzone w ramach kierownictwa badań nad początkami państwa polskiego, między innymi w pierwszej ich fazie. Stanowisko numer 6, tak ono archeologicznie zostało określone.
W Biskupinie
jest to stanowisko, które położone było u nasady Półwyspu, czyli nie na Półwyspie, gdzie mamy, tak jak już mówiliśmy, gród łużycki, i na tych zgliszczach gdzieś tam później, 1000 lat temu później, ten gród wczesnośredniowieczny. To stanowisko 6 jest na południe od tego miejsca, gdzieś około 250 metrów. I tam właśnie w czasie badań takich powierzchniowych, prowadzonych zresztą już w 1933 roku po raz pierwszy, czyli już w roku odkrycia, odkryto właśnie pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego. I tutaj jest to ciekawe, że ta osada, która określona już była raczej o typu właśnie takiego bardziej może wiejskiego, weszła w ramy tych badań, w których badano ogromne grody, bardzo ważne dla początków państwa polskiego.
No właśnie, bo jeżeli mówimy o badaniach wioski, w cudzysłowie, nazwijmy sobie tak roboczo ją, no to nie są jakby to jeden do jeden te same osoby. To znaczy tutaj zawsze jak się wspomina o badaniu Półwyspu, to wiadomo, że profesor Kostrzewski, jego asystent, później też profesor Rajewski. Natomiast kiedy mówimy o wiosce, to tutaj na pierwszy plan pojawia się postać w naszych audycjach nowa, Włodzimierz Szafrański. Ja się przyznam, że o nim nie wiedziałem za dużo, ale przed audycją gdzieś tam zgłębiłem historię jego życia i dwie rzeczy mnie tak zadziwiły. Rzecz numer jeden, wiesz kiedy on się zainteresował archeologią?
Chyba w liceum już, tak?
Czy bardzo wcześnie, 15 lat jak miał, odkrył grób, dzisiaj byśmy powiedzieli skrzynkowy, kultury pomorskiej w murowanej Goślinie, czyli tutaj niedaleko. No i teraz, co ciekawe, jako 15-latek miał już artykuł z Otchłani Wieków opisujący właśnie ten grób. Z uwagi na jego zaangażowanie i wiedzę, 3 lata jeszcze przed maturą Kostrzewski i Rajewski wciągnęli go do badań właśnie w Biskupinie, na Półwyspie.
Tak, i on
czyli
wtedy
od
był...
najmłodszych lat chowany na archeologa właśnie na biskupińskiej
ziemi. On był wtedy członkiem właśnie tej ekspedycji kopiącej na Półwyspie, zresztą bardzo zafascynowany religijnością i wierzeniami, co
zostało mu to już.
To zostało mu do końca i właściwie wszystkie jego publikacje są właśnie owiane taką tajemniczością tych wierzeń i takim trochę romantyzmem. Ja tak
to potem widać po badaniach jego w Płocku albo w Sandomierzu. Zawsze szukał właśnie takich punktów jednoznacznie gdzieś. No religijnych, tak jak
powiedziałeś. Tak, szukał po prostu różnego typu rozwiązań i bardzo go te wierzenia, no myślę, że go bardzo inspirowały i dzięki temu.
A ty wiesz, w jaki sposób on rozpoczął te badania? To znaczy, czy to była jego inwencja, żeby wejść na wioskę i jakby pociągnąć temat, który już gdzieś tam było wiadomo, że coś tam się znajduje? Czy było to z polecenia?
Znaczy tego niestety nie wiem dokładnie, w jaki sposób on stał się jakby osobą prowadzącą badania, ale mówiąc o tym, że on był osobą nową, czy osobą taką, która no pojawia się w naszych audycjach, tak, tutaj pierwszy raz, ale tak jak mówię, była to osoba, która pracowała już wcześniej,
tak jak
czyli była członkiem tej ekspedycji. No i tak naprawdę, to mimo tego, że te badania prowadzone były w ramach różnych instytucji, to kierownikiem tych badań, oficjalnie kierownikiem badań był też Zdzisław Rajewski. Tak więc Włodzimierz Szafrański był kierownikiem w terenie, ale oficjalnie niestety nigdy tym kierownikiem jakby nie został, bo cały czas był nim Zdzisław Rajewski, który notabene na samym stanowisku numer 6 pojawiał się niezbyt często.
Dzisiaj mówimy sobie o takim epizodzie badań, który dotyczył między innymi obchodów tysiąclecia państwa polskiego, czyli zahaczamy o lata 50., 60., troszkę wcześniej, ale też i troszkę później. A skoro mówimy o tym troszkę wcześniej, mówiliśmy mniej więcej o tym, w jaki sposób pan Włodzimierz Szafrański się zainteresował obiektem numer 6, stanowiskiem numer 6 w biskupinie, czyli czymś takim, co my dzisiaj sobie określamy mianem wioski. Magda, na co on tam właściwie trafił? Kiedy zaczął badania? Co wiedział i co, z czego się dowiedział?
Więc badania, takie planowane badania stacjonarne, jak już mówiłam, poprzedzone tymi badaniami już prowadzonymi w latach 30. powierzchniowymi, rozpoczęte zostały w kwietniu 1949 roku. I tutaj w trakcie tych badań, gdzie jakby w założeniu tak naprawdę nie zostało przekopane bardzo, bardzo duża wielkość, czy bardzo duży obszar tego stanowiska, został założony taki krzyżowy wykop. Ja bym powiedziała, dzisiaj byśmy nazwali to tak troszeczkę sondażem pewnie, myśląc
jestem
w
ciekaw,
sposób archeologiczny.
Jestem ciekaw, co nasi słuchacze niezwiązani z archeologią
ja już myślą. Ja już tłumaczę, o co chodzi. Więc przez szerokość i długość stanowiska, które miało około 160 metrów długości, i 76 metrów szerokości, przynajmniej tak po tych badaniach, takie są wyniki, że tak badacze zakładali, tak, że ono miało taki rozmiar. Został poprowadzony wykop z północ, z południe, który miał 2 metry szerokości, około 150 metrów długości i wykop poprzeczny, który miał około 1,70 m i też miał 2,5 metra szerokości.
I to wszystko zostało zrealizowane w ramach jednego sezonu.
To zostało zrealizowane w ramach jednego sezonu, ale ten pierwszy sezon trwał dosyć długo, bo on był od kwietnia do października, więc czas jakby był długi, ale niestety bardzo zmienna ilość pracowników pomagała.
No właśnie, bo jak ja oglądam zdjęcia z badań właśnie tej tak zwanej wioski wczesnośredniowiecznej, no to tam nie ma takich ogromów pracowników, jakich obserwujemy na zdjęciach z badań Półwyspu.
No właśnie chyba wynika po prostu z tego to, że szóstka była w cieniu po prostu wielkiego stanowiska numer 4 i faktycznie tutaj tych pracowników...
No tak, oczy całego świata skierowane były na gród ludności kultury łużyckiej.
Tak, i tutaj tych pracowników było dużo mniej. Tak naprawdę przez 6 lat, kiedy prowadzono te badania, bo prowadzono je do 1954 roku na stanowisku numer 6, człon ekspedycji... To był profesor, późniejszy profesor Włodzimierz Szafrański i jego też późniejsza małżonka, bo to była jakaś historia miłości. Tutaj studentka trzeciego roku, pojawia się w 49.
No właśnie, chciałem się wypytać zresztą, ciebie na tą okoliczność.
Zresztą piękna kobieta. I oni razem te badania rzeczywiście
również
prowadzą.
Również o niebanalnym imieniu.
O niebanalnym, Zoja. Chociaż pojawia się też jako Zofia, ale generalnie ona sama wszędzie podpisywała się po prostu Zoja, z tego co w dziennikach badań, tak, jest Zoją. W każdym razie, wracając do tego wykopu. Wykop krzyżowy ogromny, tak, metry po prostu do przebadania ziemi, do wykopania i pracowników niewielu, takich pracowników...
No tak, jak na szybko sobie to przeliczyłem, to jest prawie pół hektara.
No tak, ale po prostu nie do zrobienia przy takiej ilości osób, tak, czyli oni to przebadali i niestety już na początku były pewne problemy, po prostu nie było archeologów na stanowisku, już panowie tam troszeczkę za głęboko pokopali, troszeczkę zniszczyli, ale generalnie udało się to wszystko
odbudować. Te same problemy, z którymi my się czasami stykamy.
Tak jest. W każdym razie tych pracowników było niewielu, tam jednego dnia było 45, a poza tym to nie przekraczało 10 osób przez prawie pół roku badań, tak? Tak więc to trudno było.
No jakim się to udało zrobić?
Tak, trudno było to tak zrobić, zwłaszcza, że w trakcie tych badań w 1949 roku na tym odcinku udało się odnotować bardzo dużo obiektów. I tu mamy 13 obiektów powiązanych z kulturą łużycką, dlatego też, że na tym stanowisku wcześniej, w tym samym miejscu istniało osadnictwo łużyckie, gdzieś tam jeszcze wcześniej osadnictwo związane z neolitem, czyli z epoką kamienia, 6000 lat wstecz. No a z tego wczesnego średniowiecza mamy ponad 40 jam wczesnośredniowiecznych, do tego paleniska i to wszystko zrobiła ta niewielka ekipa. Plus to, że wiemy o tym, o czym pisze profesor Szafrański właśnie w swoich dziennikach, że, jak on to... mówi, personel artystyczny był jakby niechętny współpracy czy pracy na stanowisku numer 6 i po prostu nie przychodził pomagać, z czego biedni archeolodzy, właśnie Włodzimierz Szafrański i Zoja, musieli wszystko rysować, wszystko dokumentować i właściwie całe te badania zostały tylko i wyłącznie na ich głowie. Co znaleziono? Bo myślę, że ten 49 rok tak naprawdę jest takim rokiem kluczowym, gdzie pojawiają się pierwsze w ogóle interpretacje też a propos tego stanowiska.
Czym to w ogóle jest?
Czym to w ogóle jest? Więc znaleziono paleniska, jeszcze nie układające się w ten ciąg, bo ten ciąg, takie okolnice, o której będę mówić potem dopiero już po 54 roku tak naprawdę można uchwycić dokładnie, ale znajdowane zostały jamy, tak to nazywamy obiektami, oni jeszcze to mówili jamy przemysłowe, które służyły do wędzenia ryb czy do produkcji dziegciu.
Zachowały się nawet takie fragmenty filmowe, gdzie widać członków ekspedycji, którzy wędzą sobie ryby jakby na wzór tych obserwacji swoich archeologicznych.
Dokładnie tak, w ogóle to jeżeli chodzi o eksperymenty archeologiczne, to one zaczęto je przeprowadzać jeszcze na czwórce, to jeszcze w latach wcześniejszych, ale tutaj na stanowisku numer 6 właśnie Włodzimierz Szafrański już w 1949 roku rozpoczął eksperymenty z zakresu pędzenia dziegciu, bo w ogóle był tym zafascynowany do tego stopnia, że czasami nie pisał w dzienniku nic innego, tylko pisał o tym dziegciu kilka stron w ogóle i on prowadził je zarówno w terenie, robiąc po prostu rekonstrukcję takiej jamy dziegciarskiej, opierając się na tym, co znalazł, czyli na tych profilach, tak, tych obiektów dziegciarskich. No i też robił laboratoryjnie, tak więc to naprawdę był strasznie w to wkręcony i strasznie dużo o tym pisał, opowiadał, łącznie też z tym, że robił takie wywiady etnograficzne w okolicy i między innymi rozmawiał z takim panem, myślę, że mogę nazwisko tutaj przytoczyć, Walenty Szymański z Szelejewa, taki pan, który już wtedy był takim starszym człowiekiem, który opowiadał właśnie profesorowi Szafrańskiemu o tym, jak jego dziadek jeszcze normalnie ten dziegieć, tak, pędził, ten dziegieć pędził w okolicznych lasach i jak też produkowano węgiel drzewny. Tak więc to, bo on bardzo się tym profesor Szafrański interesował nie tylko pod względem materialnym, tego, co znajdował, ale właśnie tym antropologicznym, czyli szukał cały czas tego, co ten człowiek tam robił, czym on się zajmował, jak to zrobił.
Tak, chciał myślę, jakoś że to jest, tam wniknąć w jego skórę.
To jest ciekawe, tak. A jeżeli chodzi o eksperymenty związane z wędzeniem ryb na stanowisku numer 6, to one pojawiają się razem z archeologami, czy ze studentami archeologii. Jest to już od roku 1951, kiedy mamy archeologiczne obozy szkoleniowe. Też niezwykle ciekawy wątek, który w Biskupinie się pojawia i z którego właśnie studenci, w ramach którego studenci też kopali na stanowisku numer 6. To ciekawe, ja mówiłam przed chwileczką o tym, że jakby ten wykop krzyżowy był ogromny i było mało ludzi, żeby go żeby go kopać. Zresztą w 50 roku, w którymś ze sprawozdań, dokładnie nie pamiętam, Szafrański wspomina, że kierownictwo właśnie badań nad początkami jakby poprosiło go, żeby już nie kopał tyle, tylko trochę mniej, po prostu ograniczył.
Rozkręcił się za mocno.
Ograniczyli go rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą przestrzeń do prac archeologicznych. To z kolei w 51 roku było mało wykopów, ale dużo studentów.
To ja chciałbym się dowiedzieć, co zdarzyło się w roku 50, a co nie było kompletnie związane bezpośrednio z archeologią.
Tak, to było na pewno gwałtowne wydarzenie, które
Zaskoczyło badaczy.
Zresztą na początku sezonu w maju, w nocy z 22 maja na 23 maja przeszedł orkan. Nie wiem, czy miał taką siłę jak ten nasz z 11 sierpnia, który wszyscy mieliśmy niestety możliwość przeżycia i doznania tego, jak natura jest
silna. Czyli tak jak Włodzimierz Szafrański wnikał w skórę ludzi z wczesnego średniowiecza, tak my mogliśmy niedawno wnisknąć w skórę Włodzimierza Szafrańskiego.
Tak jest. No ta burza troszeczkę przyniosła szkód. Między innymi pozrywało dachy na baraczkach i na magazynie na stanowisku, bo tam był wybudowany taki magazyn podręczny, gdzie składowano zabytki i gdzie te zabytki też opracowywano i inwentaryzowano. I szkody dość duże, chociażby ze względu na dokumentację, która po prostu przez to, że ten dach został zerwany, to dokumentacja latała po tym pomieszczeniu, tak, tego magazynku, a niestety się pomieszczyła.
Biskupin niestety ogólnie jako miejsce nie miał chyba szczęścia do dokumentacji. Wiele krzywdy dokumentacji z różnych czynników obiektywnych się stało. Dla Półwyspu takim głównym destruktem była wojna, no tutaj tak jak mówisz, czynniki meteorologiczne. Tak.
To znaczy, na szczęście tą dokumentację udało się uratować, no ale myślę, że było im bardzo przykro, kiedy przyszli rano i zobaczyli, co stało się z tym, co do tej pory zrobili.
Na pewno zadowoleni nie byli.
Zwłaszcza, że pamiętajmy, że oni to w dwójkę robili, bo ci artyści nie bardzo chcieli im pomagać.
Tak? No właśnie, artyści są dla mnie ciągle zagadką trochę. Skąd w ogóle taka idea, żeby artyści współpracowali z archeologami w tamtych latach? To znaczy nie, chodzi mi o to, to były osoby, które miały prowadzić jakby dokumentację, wynajęto ich do takich celów?
To znaczy nie wiem dokładnie, w jaki sposób oni byli zatrudnieni czy wynajęci, ale generalnie to byli artyści, tam nawet powstawały akwarelki.
Wspominając o artystach, po prostu myśli
typu.
Na temat...
Tak, myśli o osobach, kreślarzach, tak, osobach, które po prostu plastycznie zajmowały się rysunkami na stanowisku.
Którzy jednakowoż woleli być w centrum zainteresowania na Półwyspie.
Nie znamy powodu, dlaczego nie chcieli.
No ale już, możemy przewidywać.
Tak, myślę, że najlepiej powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście woleli być tam, gdzie światło świeciło najmocniej.
Może umówmy się, że bliżej wody.
Tak. A propos badań jeszcze, bo mówiłam o tym krzyżowym wykopie. Nie chciałabym, żeby Państwo wyobrażali sobie to w ten sposób, że przekopano to tylko takim sondażem. No, z punktu widzenia
archeologii to będzie sondażowo. Zmierzał do tych mniejszych wykopów, bo dam się ciekawe historie po tym
tak,
działu.
Tak, ale oprócz tego też były mniejsze wykopy w różnych arach. W sumie 15 arów przekopano w trakcie tych 6 sezonów. I te ary, one były nie kopane już potem w całości, tylko w takim systemie, jak to profesor Szafrański nazywa, systemie wiatraczkowy. Czyli po prostu one tak jak na szachownicy stykały się ze sobą, żeby jakby jak największą powierzchnię jednak przebadać, tak?
Czyli nie wszystko kopiemy, tylko wybrane
rejony. Co się łączyło z tym, że po prostu nie było tych pracowników. Naprawdę tam w pewnym momencie to dwóch, trzech dziennie to osoby, które mają styczność, czy miały styczność kiedyś kopiąc ziemię, to wiedzą, ile to jest pracy, tak? Wykopanie chociażby, nie wiem, odcinka półtora metrowego na półtora metra, to jest kupa roboty.
Zwłaszcza, że w kopaniu archeologicznym non-stop przeszkadzają zabytki.
Tak jest, do tego jeszcze przeszkadzają zabytki. Dwa, pogoda na Półwyspie. Musimy pamiętać o tym, że Półwysyp wtedy nie był tak zarośnięty jak dziś. Nie było tyle drzew, w ogóle nie było drzew. Tak więc to była otwarta przestrzeń, gdzie rzeczywiście bardzo przeszkadzał wiatr. To kopanie w wietrze, prace archeologiczne przy uciążliwym wietrze są straszne.
Tragedia.
To jest po prostu tak, nam bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej zobaczyć. Żeby jak najwięcej zobaczyć, musimy mieć czyściutko na tym wykopie po prostu jak za biureczkiem. Staramy się tak od rana, czyścimy szpachelkami 3, 4, 5 godzin, a tu nam piach po prostu wlatuje i my nie widzimy struktur i nie można tak po prostu na wykopie pracować, więc to wszystko było bardzo bardzo uciążliwe. No i też profesor wspomina nie tylko o tego typu problemach, jeżeli chodzi o metodykę, ale też taka może troszeczkę bardziej zabawna historia, jeżeli chodzi o kopiące panie na wykopie.
Właśnie chciałem powiedzieć, bo ty pracujesz na co dzień z notatkami profesora, obcujesz jakby z nim bezpośrednio. Mówiłaś mi kiedyś o takim pięknym cytacie, że spódniki kobiet zakrywały obiekty, co go nie napawało jakąś radością.
Tak, nie napawało radością i dlatego zmieniono sposoby eksploracji. Znaczy panie po prostu siedziały na jakichś krzesełkach, ryczkach i eksplorowały obiekty, a spódniki, czyli ich spódnice, po prostu rozlewając się pewnie w jakichś pięknych formach po wykopie, zakrywały po prostu obiekty i ta obserwacja była zakłócona. I oni po prostu stwierdzili, że no jednak może łopatami będą kopać, w każdym razie no...
Tak, żeby spódniki były bardziej
żeby
ogarnięte.
Żeby spódniki były ogarnięte i nie zamiatały po prostu po wykopie, tak? Tak więc,
ale to przyznasz, była klasa, nie? Jak się na wykop szło tak ubranych, jak się patrzy na zdjęcia archiwalne, na panie, ale no panów również. Koszula zawsze zapięta, kamizeleczka, czapka.
Dokładnie. Ja jednego roku było bardzo gorąco na wykopaliskach, nie wiem czy nie na Kralu u nas. Też zaczęłam wprowadzać z powrotem modę właśnie taką typu suknię, ale nie takie, które zamiatały, tylko odrobinę krótsze, kapelusze. Wydaje mi się, że trzeba mieć styl wszędzie, nawet na wykopie.
Spódnik metodologicznie poprawny.
Dokładnie. Tak, pięknie, pięknie powiedziane. W każdym razie wracając może do już do tych konkretnych badań, do tego, co znaleziono na tym stanowisku. Faktycznie udało się zarejestrować te obiekty, o których Państwu mówiłam, czyli te jamy przemysłowe związane z wędzeniem ryb, z dziegciem, oprócz tego różne typu jamy, które nazywane są przez profesora schowkami magazynami, tam jamami piekarskimi, to oczywiście jest wszystko ja mówię tak, w jaki sposób mówił, nazywał to po prostu
Włodzimierz
Szafrański, tak? I dookoła po prostu tego pustego placu, na którym te obiekty zostały znalezione, zarejestrowano warstwę wczesnośredniowieczną, czyli po prostu ciemną ziemię, która pojawiła się nagle dookoła, tworząc taki okrąg pomiędzy tym pustym placem. I tam właśnie znaleziono 15 palenisk i w związku z tym zostało to zinterpretowane, że są to pozostałości domostw. Dlatego określono to miejsce jako wioska okolnica, właśnie o takim charakterze przemysłowym, czyli wioska, w której mieszkali ludzie, którzy produkowali pewne wyroby, czy właśnie jak dziegcie na przykład, tak?
Szeroko pojęte dobra.
Tak, dziękuję bardzo. Szeroko pojęte dobra, którymi może nie tyle już płacili daniny, ale wspierali, oczywiście pod przymusem, tych mieszkańców.
O systemie gospodarczym też można by tutaj mówić.
Od mieszkańców tego ogrodu, który po prostu tam w pobliżu
zapewniał im bezpieczeństwo.
A oprócz tego jeszcze na południowej części tego stanowiska zarejestrowano dwie fosy, w których z kolei też były wczesnośredniowieczne nawarstwienia, ale nieco wcześniejsze. I stąd datowanie tego stanowiska jest następujące. Na X wiek mamy jakąś wieś, to nie jest do końca określone, czy osadę z dwoma fosami, która prawdopodobnie pilnowała dostępu do tego grodu, też między innymi, który był na półwyspie w tym czasie, a właśnie od X do XI wieku wioska przemysłowa, taka okolnica, chociaż to słowo przemysłowe, to ono jest też takie dosyć mocne, dosyć konkretne, ale to też jest związane z tym.
Wspominałaś, że Włodzimierz Szafrański też przeszedł taką wewnętrzną zmianę podczas prowadzenia badań i udzielił mu się w pewnym momencie taki klimat panujący wówczas w nauce właśnie z metody badań takich marksistowskich, gdzie wszystko sprowadzano właśnie do przemysłu, do produkcyjności, do możliwości wytwórczych.
Dokładnie tak. I te jego poszukiwania były bardzo mocne, jakby żeby udowodnić te teorie na temat tego, że tam mieszkały właśnie osoby, które coś konkretnego robiły. Czyli jeżeli mieliśmy te 15 chat, to że w każdej chacie mieszkał ktoś inny, ktoś, kto zajmował się inną wytwórczością. I mamy na przykład chatę określoną jako chatę dziegciarza, chatę piekarza, pasterza w ogóle, garncarza, hutnika, kowala, koniucha, czy ta koniucha, a moja ulubiona chata to jest chata biedaka. Po prostu chata biedaka, która została tak określona dlatego, że akurat w tym miejscu nic nie było. No faktycznie zabytki... No,
metoda archeologiczna się wyłożyła w tym momencie.
Zabytki bardzo nieliczne. No i no, mieszkał tam wobec tego ktoś bardzo biedny, kto
ale może
nie
bogaty
posiada.
Mentalnie.
Na pewno, pewnie miał...
Może chata mędrca temu... powinna się nazywać.
Może powinniśmy to faktycznie zmienić na chatę mędrca. No w każdym razie taka chata też tam jest. I w ogóle na podstawie tych badań prowadzonych przez te 6 lat powstała publikacja. I teraz myślę, że to jest ogromne stanowisko numer 6, jest tutaj przodujące wbrew pozorom nad stanowiskiem numer 4. Dlatego, że...
Bo ma monografię.
Ma monografię. Stanowisko numer 6 jest jedynym tak naprawdę stanowiskiem, które zostało tak dobrze opracowane, jak stanowisko numer 6. Tak, to stanowisko numer 6. No. Dokładnie, coś mi się tutaj już, przepraszam, kręci. W każdym razie chodzi o to, że stanowisko numer 6 jest najlepiej opublikowane do tej pory z wszystkich tych stanowisk kopanych w okolicy. No i ono jest też w takim, ta publikacja też jest napisana właśnie w takim no, mocnym duchu tego, czy tej duchu myśli marksistowskiej, co zresztą Włodzimierz Szafrański podkreśla pisząc tą swoją pracę. Ja tutaj zacytuję Włodzimierza Szafrańskiego właśnie fragmentem a propos celu właśnie podjęcia się tej pracy i jest to próba odtworzenia obrazu sił wytwórczych, stosunków produkcyjnych i niektórych zagadnień nadbudowy ideologicznej społeczności zamieszkującej wczesno-średniowieczne osiedle biskupińskie na kępie stanowiska 6. Czyli to właściwie tłumaczy skąd te takie bardzo konkretne określenia mieszkańców i tego, czym ci mieszkańcy się zajmowali.
Cała archeologia stawała, tak jak wspominałem, na gospodarkę, to było najważniejsze.
Oczywiście, dokładnie, jeżeli chodzi o same znaleziska, które, czy zabytki, które zostały tam znalezione, one oczywiście świadczą o tym, że taka wytwórczość mogła mieć tam miejsce, czy że byli na przykład osoby, które tkały, bo są szęśliki, tak, że był ktoś, kto prawdopodobnie zajmował się czymś takim jak obróbką ziarna, czy może nawet pieczeniem, dlatego, że jest bardzo interesujący obiekt, w którym znaleziono cztery żarne rotacyjne, czyli dwa komplety żaren rotacyjnych razem, gdzie żarna tego typu też nie były dla wszystkich na przykład w tym czasie dostępne. Ale nie mamy tutaj takich bardzo spektakularnych, czy jakichś takich szczególnie pięknych zabytków. Nie mamy srebra, które jest na przykład na stanowisku numer 4 z tego okresu. Nie mamy pięknych przedmiotów rogowych, no nie licząc cudownego grzebienia z piękną główką
wypadł
smoczą, po prostu
kieszenie.
Możliwe. Tu mamy raczej właśnie odpadki produkcyjne, tak? Czyli to, co powstawało przy produkcji różnego typu przedmiotów. No a rzeczywiście stosunkowo gotowych, pięknych elementów jest więcej na stanowisku numer 4.
Czyli tak jakby to powiedziała jedna z osób prowadzących pokazy u nas dzisiaj w rekonstrukcji tej wioski, ciągła praca, brak zabawy.
Dokładnie tak.
A skoro już mówimy o współczesnej naszej właśnie rekonstrukcji, którą można odwiedzić w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, ona w twojej opinii faktycznie może odpowiadać temu wizerunkowi wczesnośredniowiecznemu, tak plus minus? Można się poczuć tam jak w przeszłości?
Znaczy jak najbardziej można się poczuć jak w przeszłości. Ja w ogóle uważam, że akurat ta wioska w Biskupinie na rezerwacie z okresu wczesnego średniowiecza jest zresztą jedną z najlepszych i chyba najpiękniej położonych malowniczo.
Nie widać współczesności
w
ogóle.
Tego typu rekonstrukcji w Polsce, tak? Myślę, że nie tylko w Polsce.
Jest przede wszystkim duża i kompleksowo zrekonstruowana. Tutaj ja gdzieś osobiście zawsze mam porównanie do Wolina, który wszakże ma ten defekt, że na linii wzroku mamy cały czas miasto, którego
tak
tutaj nie ma.
Chociaż Wolin też jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawy i warto tam na pewno zajrzeć, aczkolwiek jest to zupełnie coś innego.
No
tak?
Oczywiście, to już inna historia, tylko mówię o rekonstrukcji. Magda, jak wygląda przyszłość badań? Są jakieś planowane?
Znaczy, ja bym bardzo chciała, żeby one zostały zaplanowane. Na pewno wymaga to wszystko weryfikacji. Myślę, że raz pod względem weryfikacji tego, co było zrobione, myśmy zresztą takie badania prowadzili w 2012-2013 roku już, które nam bardzo pomogły, chociażby na to, że mieliśmy okazję obserwacji tych samych nawarstwień, które obserwowali ci archeolodzy, czyli tych kolorów, bo my opisujemy, jak opisujemy na przykład warstwa wczesno-średniowieczna numer 2, to piszemy sobie brunatna, tam brunatno-szara, czarno-brunatna w różowe ciapki, różnego typu takie głupotki dla archeologów po prostu bardzo istotne, to my mamy możliwość, kiedy kopiemy w tym samym miejscu, mamy możliwość porównania rzeczywiście tych opisów z tym, co jest przed nami i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej interpretować to, co kopano tyle lat wcześniej, tak, bo archeologii, to co my robimy, to co ja w tej chwili, czym się ja się w tej chwili zajmuję, jest bardzo trudna, dlatego że ja mam do czynienia z interpretacją badacza, który i właściwie nie mam prawa już interpretować tego, co on zinterpretował, bo tego nie ma już, tak, to nie istnieje.
No właśnie, to operujesz tylko opisem
Tak jest, to z archeologią to jest tak jak z medycyną. I błędy lekarskie, i błędy archeologii pokrywa ziemia po prostu. więc my tutaj nie mamy już po prostu możliwości zobaczenia identycznej sytuacji, jaką widzieli ci badacze niestety, ale mamy możliwość zobaczenia zupełnie czegoś nowego, co da nam światło na rozwiązanie problemu właśnie interpretacyjnych, z którymi my się borykamy, a poza tym udało nam się też właśnie dzięki takim badaniom złapać na siatce arowej w naszym wykopie po prostu znaleźliśmy ślady wykopów z lat 50. Dzięki temu udało nam się te wykopy nałożyć na siatkę, do tego wszystkiego połączyć te wykopy, wszystkie, które były kopane te, które kopane były w 2012-2013 roku i nowoczesna technologia nam to wszystko pięknie wrzuciła w współczesny świat.
Magda, niestety musimy już kończyć ten odcinek Archeoradia. Do tematu wioski i wczesnego średniowiecza z pewnością jeszcze wrócimy. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Żegna się Łukasz Gackowski i
Magdalena Zawal. Do widzenia.
Do usłyszenia.